W tym tygodniu w telewizji widziałem pewien fragment z takiego dokumentu na temat egzorcystów w kościele prawosławnym i rzymskokatolickim. I te oba kościoły wyciągnęły jeden wniosek, który jest wspólny dla tych obydwu kościołów, czy też wyciągnęły po prostu jeden wniosek, że jest potrzeba dużo więcej egzorcystów niż mają na chwilę obecną, ponieważ zapotrzebowanie na tego typu usługi bardzo szybko wzrasta. Jest coraz więcej osób, na których ci księża na przykład dokonują egzorcyzmów. I to może się wydawać dziwne, to co mówię, w XXI wieku, gdzie jesteśmy oświeceni, prawda? Nauka króluje wszędzie, a my mówimy o wyganianiu demonów. Ale coś jest na rzeczy, skoro oba kościoły stwierdzają wspólnie, że potrzebują więcej egzorcystów, ponieważ coraz więcej ludzi jest... mają do czynienia z coraz większą ilością ludzi i nie tylko gdzieś tam na wsiach, ale generalnie w dużych miastach, którzy są uwalniani spod kontroli demonów. Dla wielu ludzi mówienie o demonach jest niedorzecznością właśnie w XXI wieku. Taka mowa to może wypadałoby tak mówić w średniowieczu, gdzie nic nie wiedziano w zasadzie. Prawda? Się określa średniowiecze jako ciemny wiek. Ale dzisiaj, kiedy mamy tak rozwiniętą naukę, mamy wykształcenie, no nie przystoi wręcz mówić o jakichś demonach, o jakimś diable czy szatanie. I wielu ludzi wkłada te rzeczy między bajki. Nawet w chrześcijaństwie tak się dzieje z wielu ludzi. Jest wielu liberalnych chrześcijan, którzy twierdzą, że kwestia demonów to mity i że nie powinniśmy poważnie traktować tego typu rzeczy. W zasadzie twierdzą, że powinniśmy pozbyć się tego typu rzeczy, tych mitów, tych demonów, uzdrowień, tych ponadnaturalnych rzeczy z Biblii. I wtedy dopiero będziemy mieli prawdziwy przekaz Ewangelii. Wtedy dopiero będziemy mieli niezafałszowaną Ewangelię. Tyle, że jeśli tak zrobimy, jeżeli usuniemy te wszystkie ponadnaturalne rzeczy z Pisma Świętego, uzdrowienia, uwolnienia od opętania, wszystkie cuda, wszystkie proroctwa, to jaki obraz Jezusa nam zostanie? To z jakim Jezusem będziemy mieli do czynienia? Będziemy mieli do czynienia z jakimś człowiekiem, który chodził i nauczał w Palestynie. Będziemy mieli do czynienia z człowiekiem, który wskutek splotu niekorzystnych wydarzeń został zabity i złożony do grobu. I tu się jego historia kończy. Jaka wartość w nim jest? Żadna. Po co wierzyć w człowieka, który był taki jak my i umarł? Każdy z nas umrze. Niczym się nie różnimy od Jezusa, jeżeli tak, przyjmujemy taki obraz. Trudno uwierzyć w takiego Zbawiciela, który był przez chwilę, a później już go nie ma. Taki Zbawiciel nie przedstawia żadnej wartości. Jeżeli wyrzucimy to, co jest ponadnaturalne, jeżeli wyrzucimy między innymi te demony, to musimy też wyrzucić zmartwychwstałego Chrystusa. Ale jako chrześcijanie, którzy wierzą Pismu Świętemu, nie możemy tak zrobić. Nie możemy tak uczynić w żaden sposób. Ponieważ wierzymy, że Jezus zmartwychwstał. Wierzymy w zmartwychwstanie. Więc musimy czytać dzisiejszą historię, dając wiarę temu, co tam jest napisane odnośnie demonów czy uzdrowień. Jeżeli wierzymy, że Jezus zmartwychwstał, to wierzymy, że są rzeczy, których możemy nie rozumieć, są rzeczy ponadnaturalne, których możemy nie widzieć. Jeżeli wierzymy, że Jezus zmartwychwstał, to musimy wierzyć we wszystko inne, co mówi Pismo Święte odnośnie Jezusa. Więc Łukasz na początku mówi nam, czy wprowadza nas trochę w służbę Jezusa. Na początku, tydzień temu mówiliśmy, że Jezus zaczął służbę nauczania i Łukasz niewiele więcej informacji nam podawał. Łukasz mówi, że Jezus nauczał w synagogach w Galilei, że był sławiony przez wszystkich ludzi. Następnie był pokazany incydent w Nazarecie, gdzie mieszkańcy wpadli we wściekłość i chcieli zabić Jezusa. I teraz w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, mamy przedstawiony kolejny obraz tego, jak wyglądała służba Jezusa. Można powiedzieć, że mamy wgląd w 24 godziny służby Jezusa, mniej więcej. Możemy powiedzieć, jak wyglądał dzień naszego Pana. Więc ten fragment mówi nam, że Jezus nauczał w synagogach, ale w tym fragmencie, oprócz słowa nauczać, każdy wie, co to znaczy nauczać. Mniej więcej każdy sobie potrafi wyobrazić. Każdy z nas chodził do szkoły, prawda? Czy był na studiach i był nauczany. Ale nauczanie Jezusa miało trochę inną specyfikę, dlatego są też podane inne wyrażenia, które pomogą nam to zrozumieć. Łukasz mówi, że w wersecie 43, że Jezus też zwiastował dobrą nowinę. Zwiastował, ogłaszał. Czyli to nauczanie to też zwiastowanie dobrej nowiny. I jeszcze w wersecie 44 mówi o tym, że kazał, czyli głosił kazania w synagogach. Więc to, co możemy powiedzieć na podstawie tych słów, to, że Jezus nie przyszedł do Kafarnaum z serią wykładów, z serią odczytów. Jak przychodzi jakiś profesor na wykłady na uniwersytecie i przynosi odczyt, prawda? Bierze swoje karteczki i czyta. I nic go więcej nie interesuje. Skończy wykład, to idzie w swoją stronę. Więc Jezus nie przyszedł w takim celu. Jezus nie przedstawia studentom teorii, której muszą nauczyć się na pamięć, którą muszą zapamiętać. Nie przedstawia teorii, która nie wymaga od nich niczego. Nauczanie Jezusa ma o wiele bardziej osobisty charakter i wymiar. Oczywiście prezentuje pewną naukę, ale ta nauka zawiera w sobie dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Ta nauka oprócz pewnej wiedzy zawiera w sobie też wezwanie do zastosowania jej w swoim życiu. Jest to wezwanie do uwierzenia dobrej nowinie. Nie można przejść obojętnie obok tej nauki. Nie wystarczy jej zapamiętać, zakuć, mówiąc po studencku. Ona wymaga czegoś od nas. Wymaga naszego ustosunkowania się do niej. Musimy ją albo przyjąć, albo odrzucić. Wymaga to naszej reakcji, przyjęcia albo odrzucenia. Jeżeli przyjmujemy, to znaczy, że poddajemy się temu, co ta nauka głosi. A jeżeli odrzucamy, to też przyjmujemy pewne konsekwencje, które z tego, czy ponosimy konsekwencje, które mogą z tego wynikać. I tym różni się głoszenie od wykładu. Wykład nie wymaga od nas niczego, poza słuchaniem, poza przyjęciem pewnej teorii. Możemy ją zapamiętać, możemy nie. Nauczanie Jezusa to było przyniesienie pewnej wiedzy, tak? Ale to była dobra wiedza, znaczy była wiedza o Królestwie Bożym, dobra nowina. I ona wymaga od nas reakcji. My musimy coś z tym zrobić. My nie możemy tego tak zostawić. Ponieważ zostawienie tego też już jest jakąś reakcją z naszej strony. Musimy albo przyjąć, albo odrzucić. Dobra nowina wymaga od nas opowiedzenia się po której ze stron. Wykład od nas tego nie wymaga. Ale głoszenie, nauczanie Jezusa wymaga. Czego Jezus nauczał? W tym fragmencie nie mamy powiedziane, co konkretnie Jezus nauczał, ale możemy powiedzieć, że zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Dopiero później, w dalszych rozdziałach, Łukasz daje nam wgląd, co tak naprawdę Jezus nauczał, czego nauczał, ale nie teraz. Natomiast możemy powiedzieć o tym, że jak Jezus nauczał. Jest jedna cecha, która go odróżniała od innych nauczycieli żydowskich. Jezus przemawiał z mocą i to powodowało, że ludzie zdumiewali się nad jego nauką. Wniosek jest taki, że tej mocy brakowało tym nauczycielom żydowskim. Jezus był, wyróżniał się na ich tle. Był kontrast pomiędzy nim a Jezusem, między nimi a Jezusem. Więc Jezus przemawia z mocą. Ale pytanie, co to znaczy? Na czym to przemawianie z mocą polegało? Łukasz nie wyjaśnia nam tego bezpośrednio. Nie podaje nam definicji, na czym polega zwiastowanie z mocą, czy przemawianie z mocą. Robi coś innego, abyśmy mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie. Łukasz przedstawia nam wydarzenia z życia Jezusa w ciągu jednego dnia. Pokazuje nam 24 godziny z życia Jezusa. Pokazuje nam, co się wydarzyło. Więc zamiast pytać, na czym polegało przemawianie z mocą, należałoby zadać inne pytanie. W jakich sytuacjach ta moc się objawiała? W jakich sytuacjach ta moc była widoczna? W jakich sytuacjach była natychmiast rozpoznawana przez ludzi? I Łukasz podaje nam dwie takie sytuacje. Pierwsza to konfrontacja z demonicznymi siłami ciemności. Druga to konfrontacja Jezusa z chorobą, z chorobami. Najpierw mamy do czynienia z jednostkami. Człowiek, który jest opętany przez szatana czy demona, dosłownie można powiedzieć, który ma złego ducha w sobie. Druga osoba, znaczy o tym człowieku opętanym niewiele nic, poza tym, że jest opętany. Druga osoba to jest teściowa Szymona, teściowa Piotra, apostoła Piotra. Apostoł Piotr miał żonę. Może dla kogoś to się wydawać dziwne, ale apostoł Piotr miał żonę. Miał teściową i ta teściowa była złożona chorobą. Miała wielką gorączkę, leżała w łóżku. Więc historia dwóch osób, ale później to samo, co się dokonało na tych jednostkach, dokonuje się na rzeszy ludzi, na tłumie ludzi, których przyniesiono do Jezusa. Jezus uzdrowił ich albo też uwolnił od kontroli demonów. Więc po pierwsze zajmijmy się chwilę tą konfrontacją z demonicznymi siłami ciemności. Jezus jest w synagodze. Jest sabat, więc synagoga jest pełna ludzi, tak jak dzisiaj u nas. Może aż pełno tak nie ma, ale są ludzie, którzy się zgromadzili na nabożeństwo. Jezus naucza, przedstawia swoje nauczanie i nagle ktoś z tych ludzi, którzy są w środku, wyrywa się i mówi: ach, tak, co mówi? Ach, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. Tak? No to już widać, że jest poruszenie w synagodze, bo nie przerywa się, tak, prawda? Nie przerywa się w trakcie, więc widać, że coś jest nie tak. Ale Jezus od razu wie, z kim ma do czynienia. Wie, że te słowa nie pochodzą od człowieka, ponieważ ludzie nie rozumieli, nie wiedzieli jeszcze, kim jest Jezus. Oni dopiero zaczynali poznawać. Jezus zaczął niedawno swoją służbę, zaczynali dopiero poznawać, kim jest tak naprawdę jest Jezus, ale jeszcze nie wiedzieli. Ale ktoś wstaje i mówi, czy też głos się podnosi, który mówi: Święty Boży. Jezusie Nazareński, Ty jesteś Święty Boży, jesteś Bożym Synem. Więc Jezus wie, że to nie pochodzi od człowieka, ale mówi przez tego człowieka demon. Musi to być demon, który jest w tym człowieku i który kontroluje jego działanie. I inni też już to wiedzą. Też już zdążyli się zorientować, że mają do czynienia z człowiekiem, który ma nieczystego ducha. I co robi Jezus? Mówi słowo. Zamilknij i wyjdź z niego. Zamilknij i wyjdź z niego. Mówi słowo. Co robi demon? Rzuca człowieka na środek i wychodzi z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej krzywdy, żadnej szkody. Czyli demon wykonuje to, co Jezus mu nakazał. Ten demon wiedział, kim jest Jezus i posłusznie, choć niechętnie, zrobił to, co Jezus mu nakazał. A to znaczy, że moc Jezusa jest większa niż moc demona. Co robią ludzie, widząc, co się dzieje? Są zdumieni, że słowo Jezusa ma moc nad duchami nieczystymi. Nakazuje im, a one czynią to, co On każe. Jezus mówi i dzieje się tak, jak Jezus mówi. Druga rzecz, konfrontacja z chorobami. Teściowa Szymona leży w łóżku z wielką gorączką. Nie jest w stanie pomagać w domu, kiedy są goście. Więc ludzie proszą Jezusa, wstawiają się za nią, aby coś zrobił dla tej kobiety. Jezus przychyla się do ich prośby. Co robi? Gromi gorączkę. Podobnie jak wcześniej zgromił demona, tak teraz w ten sam sposób, swoim słowem, gromi tą wielką gorączkę. Co się dzieje? Gorączka natychmiast opuszcza teściową Szymona, która wstaje i usługuje im. Jezus mówi. Mówi słowo, a choroba natychmiast ustępuje. Czyli to, co Jezus mówi, tak się dzieje. Więc Jezus w ten sposób pokazał, że panuje nad chorobą, że ma moc nad chorobą. Wcześniej pokazał, że ma moc nad demonami, teraz pokazał, że ma moc nad chorobą. I później mamy przykład, że to nie był przypadek, że te dwie osoby to nie przypadek, ponieważ przyprowadzono do Jezusa całą rzeszę ludzi, którzy byli złożeni różnymi chorobami, którzy też byli kontrolowani przez demony, opętani. I co Jezus robi? Kładzie na nich ręce, uzdrawia ich wszystkich. Z wielu demony wychodzą. To nie, tutaj nie ma przypadku, jeśli chodzi o Jezusa. To pokazuje nam, że za słowem Jezusa stoi pewien autorytet, pewna moc. Jezus mówi słowo i dzieje się tak, jak Jezus chce. Jego słowo ma moc sprawczą. Jezus przemawia jako moc mający. A to oznacza, że jeśli wypowiada słowo do demona, aby wyszedł, i demon jest posłuszny, że jeśli wypowiada słowo do choroby i ona jest mu posłuszna, to znaczy, że kiedy wypowiada słowo odnośnie Królestwa Bożego, to jest tak, jak mówi. W tym, co widoczne, jest tak, jak mówi Jezus. To znaczy, że w tym, co niewidoczne, odnośnie Królestwa Bożego, jest tak, jak mówi Jezus. Jak mieszkańcy Kafarnaum zareagowali na służbę Jezusa? Jak zareagowali na przemawianie z mocą, na te dowody mocy Jezusa? Przypomina mi się program X Factor albo Idol w naszej telewizji. Czasami te programy są. I często, może nie często, ale czasami są pokazane takie osoby, które są dosyć pewne siebie. Przychodzą i mówią, ja jestem kolejnym Michaelem Jacksonem, ja jestem kolejną gwiazdą. Ja będę w przyszłości zasiadać w takim jury, prawda? Tak, jako sędzia takiego jednego z programów, ponieważ ja mam wielki talent. Oczywiście ludzie patrzą, ci, którzy siedzą jako publiczność, patrzą i tak głośno nie mówią, ale sobie myślą, człowieku, przestań gadać, zaśpiewaj i wtedy pogadamy. Bo dużo gadasz, zaśpiewaj, prawda? Oczywiście patrzą sceptycznie, bo już spotykali się pewnie z takimi przypadkami, z takimi osobami, które były dosyć pewne siebie, a później okazywało się, że nic z tego, że jest to tylko wybujała, czy wielkie ego tego człowieka. Przestań gadać, tylko przejdź do czynów, zaśpiewaj coś, żebyśmy mogli zobaczyć, co jesteś wart, co są warte twoje słowa. Bo może masz tylko wielkie ego i nic poza nim. I w zasadzie pierwsze zaśpiewane słowa od razu mówią wszystko. Mówią wszystko o tej osobie. Jeśli okazuje się, że człowiek nie potrafi śpiewać, to od razu słychać śmiech, gwizdy, buczenie z sali. Ale jeżeli ktoś przychodzi, który mówi tak, ja mam wielki talent, ja będę następną gwiazdą i zaśpiewa, to od razu po tych kilku słowach widać, że buzie są otwarte tych na widowni. Ludzie po prostu z otwartymi buziami słuchają i tylko wymieniają spojrzenia między sobą, które mówią, myliliśmy się. On czy ona ma talent. Ona potrafi śpiewać. I te słowa, co powiedziała, za tym coś idzie. I takiej osoby ludzie chcą słuchać. Podobnie ma się sprawa z Jezusem i mieszkańcami Kafarnaum. Oni chcą słuchać Jezusa. Skąd to wiemy? Widzieli Jezusa, jak za Jego słowem szła moc. Wyganiał demony, uzdrawiał. Więc oni chcą słuchać Jezusa i kiedy za rano się zorientowali, że Jezus gdzieś zniknął, że Jezus poszedł gdzieś na pustkowie, co zrobili? Poszli za Jezusem, poszli Go szukać, aż Go znaleźli. Nie chcieli, żeby od nich odchodził. Nie chcieli, żeby od nich odchodził. Oni chcieli Go słuchać. Ktoś może powiedzieć, nie, oni nie chcieli słuchać, oni chcieli więcej cudów. Oni chcieli więcej uzdrowień, więcej widzieć tych wygonionych demonów. Ale mi się wydaje, że raczej nie. Te cuda, których Jezus dokonał, to uzdrowienia, wyganianie demonów, one tylko wskazywały na to, że nauczanie Jezusa jest nauczaniem, które pochodzi od Boga. Że to nie cuda, nie na cudach mamy się koncentrować, ale na tym, co Jezus mówi do nas, czego naucza. I kiedy przychodzą do Niego i chcą Go zatrzymać, żeby u nich zostać, co Jezus odpowiada im? Muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. Więc mówi im, nie mogę tutaj zostać, nie mogę wam już więcej głosić słowa, bo muszę iść do innych miast. I w innych miejscach też muszę głosić Królestwo Boże. Na to zostałem posłany. Ci ludzie przyszli, ponieważ chcieli słuchać Jezusa. Oczywiście te cuda nakierunkowały ich na to, że Jezus ma moc, że Jezus mówi o rzeczach, które są od Boga, które są Słowem Bożym. Więc te cuda tylko nakierowały ich na to, że Jezus przyszedł od Boga. Musimy pamiętać o kilka rzeczy na koniec, jako zastosowanie. Musimy zawsze pamiętać, że Jezus nie przychodzi, aby nas potępiać. Że Jezus nie przychodzi, aby nas sądzić w jakiś sposób. Czy może raczej, że nie przyszedł. Dla pierwszych nie przyszedł, ponieważ drugi raz przyjdzie na sąd. Ale pierwsze Jego przyjście to nie jest przyjściem na sąd. Nie jest przyjściem po to, żeby nas potępić, ale jest przyjściem po to, żeby zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Jest to dobra nowina dla nas. Czy wiesz, co Jezus nauczał? Czy wiesz, o czym dobra nowina mówi? Jest to najważniejsze przesłanie Boga do człowieka. Ta dobra nowina to jest centrum Bożego przesłania, jakie mamy w Piśmie Świętym. Jest to najważniejsza rzecz, jaką Bóg kieruje do nas. Przygotowywał podłoże czy grunt dla tej dobrej nowiny przez wieki. Przez wieki. Aż w końcu nastąpiła realizacja, wypełnienie tego, co Bóg zapowiadał przez proroków. Narodzenie Jezusa, śmierć Jezusa, Jego zmartwychwstanie. Jego ofiara została przyjęta przez Boga. Ofiara za nasz grzech. I dzisiaj przez wiarę w Niego możemy być pojednanymi z Bogiem. Więc to jest ta dobra nowina. Jezus właśnie przynosi nam tą dobrą nowinę. Nie złą, ale dobrą nowinę. Kolejna rzecz to taka, że demony wiedziały, kim jest Jezus. Wiedziały lepiej niż ludzie. One wiedziały, że to jest Boży Syn, że On jest Święty Boży. Dokładnie wiedziały, kim jest Jezus, a mimo to nie wierzyły. Mimo to były wrogami Jezusa. I to jest lekcja dla nas. Znajomość pewnych faktów, posiadanie pewnej wiedzy chrześcijańskiej nie równa się wierze w Boga, nie równa się wierze w Jezusa Chrystusa. Możemy mieć pewną wiedzę odnośnie osoby Jezusa Chrystusa i może to być właściwa wiedza. Możemy to, tak samo jak te demony, mówić, tak, Jezus jest Chrystusem. Ale to, że my to wiemy, nie czyni nas osobami wierzącymi. Oczywiście potrzebujemy tej wiedzy, żeby móc uwierzyć, ale uwierzyć to jest zrobić krok dalej. Natomiast wielu ludzi zatrzymuje się w tym miejscu. Byliśmy uczeni od małego, że Jezus jest Chrystusem. I ludzie się z tym zgadzają, nie mają z tym problemu. Ale problem jest z tym, że to zatrzymali się tylko w tym miejscu. Tak, to jest tylko dla nich pewna wiedza. Zgadzają się z pewnymi faktami, ale nigdy nie zrobili kroku dalej. Nigdy nie zamienili tej wiedzy w pewną mądrość. Nigdy nie poddali się tej wiedzy, nigdy nie zastosowali tej wiedzy w swoim życiu. To jest tylko teoria. Tak, spyta się kogoś na ulicy, od razu powie, tak, ja wierzę, że Jezus jest Chrystusem. Ale czy jest Twoim Zbawicielem? To już jest problem, już nie. Możemy mieć pewną wiedzę odnośnie osoby Jezusa Chrystusa, ale nie jest to równoznaczne z wiarą w Niego. Możemy dokładnie wiedzieć, kim Jezus jest i w tym samym czasie szczerze Go nienawidzieć, być Jego wrogiem. Jeżeli wiem, że Jezus jest Chrystusem, że przyszedł z dobrą nowiną o Królestwie Bożym, to zrobię wszystko, aby dowiedzieć się, co to jest za nauka, co Jezus naucza i czego wymaga ode mnie. Jeżeli wierzę, że Jezus jest Chrystusem, to przychodzę do Niego i pytam się, Panie Jezu, jak mogę być zbawiony? Co mam uczynić, abym był zbawiony? Ponieważ Ty jesteś tym posłanym od Boga. I Ty jesteś tym Mesjaszem, tym Chrystusem, który przynosi zbawienie. Ty jesteś Zbawicielem. Więc jeżeli wierzę, że Jezus jest Chrystusem, Zbawicielem, to przychodzę do Niego w tej ufności, że On może mnie zbawić. A jeżeli wiem, że Jezus jest Chrystusem i nic z tym nie robię, to jest to tylko wiedza, która nie daje nam żadnej korzyści. Więc jest różnica między wiedzą a wiarą. Wiara nie równa się wiedza, ale wiedza jest potrzebna do tego, żeby uwierzyć. My potrzebujemy znać fakty odnośnie życia Jezusa. Ale same fakty nie równają się wierze. Musimy teorię zamienić w praktykę. Kiedy Jezus poszedł na pustynię, mieszkańcy Kafarnaum poszli Go szukać. Słyszeli i widzieli, jak przemawia, że przemawia w mocy i chcieli Go słuchać więcej. Chcieli, aby u nich pozostał. Szukali Go dla Jego słowa. Czy szukasz Jezusa? A jeżeli szukasz, to dlaczego? Czy dla Jego słowa? Czy dla cudów? Czy szukasz Jezusa dla Jego słowa? Czy dla cudów? Wielu ludzi bardzo chętnie mówi, czy też przychodzi do Jezusa, bardzo chętnie i prosi o cud. Panie Jezu, uzdrów mnie. Panie Jezu, zrób to dla mnie. Panie Jezu, zrób to lub tamto. Czy potrzebuję tego i owego? A kiedy Jezus mówi, pójdź za mną. to my mówimy, nie, nie, tego to ja już nie potrzebuję. Jako uzdrowienie chętnie, ale jako uzdrowiciela, jako Chrystusa to chętnie. Ja Cię przyjmę, tak? Bo Ty dajesz uzdrowienie. Ale jako Pana mojego życia to już nie. Ja nie chcę iść za Tobą. Więc dlaczego szukasz Jezusa? Czy dla Jego cudów, czy dla Jego słowa? Pamiętaj, że cuda miały swój cel. Nie były to cuda dla cudów, prawda, żeby rozerwać publiczność. Te cuda miały, demonstrowały moc Jezusa, pokazywały, że to, co Jezus mówi, to się spełnia, to się realizuje. Za tym idzie konkretna rzeczywistość, w tym, co widzialne, jak i niewidzialne. Cuda Jezusa wskazywały na Jego osobę i na Jego nauczanie. Szukaj Jezusa, aby był obecny w Twoim życiu, aby Jego Słowo mieszkało u Ciebie obficie, abyś był uczniem Jezusa, słuchaczem i wykonawcą Słowa, bo tylko taki jest błogosławiony przez Boga. Amen.